kontynuuję moje inspirujące przesłanie, styczniowe przesłanie, aż do końca jest tytuł tego przesłania i aż do końca stycznia będziemy o tym mówić. Ten temat wywodzi się z wersetu biblijnego, który przedstawiłem tydzień temu, nie musimy go otwierać. Ja tylko przypomnę, że Pan dał nam obietnicę, że będzie umacniał nas aż do końca. Aż do końca. I nim przejdziemy do fundamentalnego wersetu na dzisiejszy poranek, chciałbym w kilku zdaniach odnieść się do tego, co przeżywałem w tym tygodniu i co przeżywaliśmy w środę na naszym wspaniałym wieczorze modlitwy. Otóż wieczorem w środę powiedziałem, że poruszył mnie pewien tekst, który pobudził mnie do przekazania kilku myśli. Chciałbym do tych myśli się odnieść, jakby je powtórzyć, dlatego że nie wszyscy mogliśmy być w środę wieczorem na naszym spotkaniu modlitewnym. W liście do Hebrajczyków autor powiedział takie słowa, powiedział takie zdanie, że Ewangelia jako dobra nowina była zwiastowana Izraelitom, Hebrajczykom, tamtym, tam jest powiedziane, tamtym, lecz tamtym słowa usłyszane nie przydały się na nic, gdyż nie zostały powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. I powiedziałem, że jeśli chcemy, jako Kościół, jeśli chcemy osobiście, każdy z nas w naszym życiu, odnosić duchowe sukcesy, jeśli chcemy być aktywni i pragniemy oglądać cuda, musimy zadać sobie jedno kluczowe pytanie. Jak może moja wiedza biblijna złapać ogień? Jeszcze raz powiem. Jak może wiedza biblijna, słowo, które czytam, może znam na pamięć, może umiem go wytłumaczyć, może go rozumiem, jak może moja wiedza biblijna złapać ogień? I kolokwialnie mówiąc, użyłem naszego lokalnego przykładu i zadałem pytanie, jak łapie węgiel ogień? Węgiel jest substancją palną, co oznacza, że możemy ją szybko rozpalić, a kiedy rozpalimy węgiel w piecu, w większości tutaj na Śląsku, domach, piecach ciągle pali się węglem, wtedy robi się co? Wtedy robi się ciepło, jest wytwarzana energia, ale musi być ta iskra, tak? Która ten węgiel zapali. Możemy sobie zgromadzić węgla w naszej piwnicy czy w naszej komórce i może ten węgiel sobie tam leżeć, nawet solidny, najlepszej jakości. Nie będzie energii, nie będzie ciepła, jeśli ten węgiel nie zostanie zapalony, jeśli nie zostanie zapalony iskrą. Tak samo może nasza wiedza biblijna być materiałem intelektualnym wiedzy. Możemy ją czytać, możemy o niej dyskutować, możemy ją znać, możemy wiedzieć całą historię narodu izraelskiego, pierwszego kościoła i tak dalej, i tak dalej. Jeśli nasza wiedza biblijna nie złapie ognia, to jest tylko informacją, jest tylko tekstem. My możemy ją rozpalić do płomienia przez naszą wiarę. To nasza wiara rozpala wiedzę biblijną, słowo, które mamy. Tylko wiara uwalnia moc słowa. Musi być słowo połączone z wiarą. Muszę wierzyć w to słowo, które czytam. Muszę przyjmować go z wiarą, bo potrzebuje wiara słowa, a słowo potrzebuje wiary. Wiara sama w sobie nie jest potężna, nie jest wybuchowa, nie jest silna. Ona jest połączona ze słowem, wtedy jest skuteczna, ma moc wybuchową, rozpala, roznieca, daje siłę. Ta iskra wiary powoduje eksplozję. Amen? Potrzebujemy słowa i potrzebujemy wiary. Apostoł Paweł powiedział, że przywilejem Izraela było, że mogli słuchać słowa, ale nic im to nie dało, bo nie przyjęli tego z wiarą. Ja mogę czytać, mogę wiedzieć na temat powołania, na temat obietnic do mojego życia, na temat tego, co Bóg pragnie czynić. Jeśli nie połączę tego z wiarą, nie będzie eksplozji cudów. To musi być połączone z wiarą. Tylko wiara uwalnia moc słowa. Słowo Boże jest łatwopalne i najmniejsza iskra wiary wystarczy, by się jasno rozpaliło. Już jedna iskra może spowodować eksplozję. Kochany Kościele, potrzebujemy połączyć słowo z wiarą. A później powiedziałem, jak to praktycznie działa. Kontakt z Bogiem rozpala nas i powoduje, że lecą iskry. To jest to, co dziś Kosia śpiewała i do czego nas zachęcała, abyśmy więcej chcieli Pana, więcej Jego obecności, więcej przebywania w obecności Bożej, więcej szukania Jego oblicza, Bożego dotknięcia, bo Boże dotknięcie może podpalić nawet mokre drzewo. Nawet mokre drzewo. Boże dotknięcie rozpala mokre drzewo. Pamiętacie z historii Starego Testamentu? Jak na ołtarzu drzewo zostało polane wodą i przyszedł Boży ogień i rozpalił to mokre drzewo. Uczniowie, Kościół, którzy mają skostniałego nauczyciela Biblii, też mogą stać się tylko częścią góry lodowej. I nie będą potrafili nikogo ogrzać. Ale jeśli głosimy słowo z wiarą, jeśli przyjmujemy to słowo z wiarą, jeśli pozwalamy Bożemu Słowu, aby żyło w naszych sercach z wiarą, to ono będzie pałało w nas. To powiedzieli uczniowie Pana Jezusa, którzy szli z Nim do Emaus, pamiętacie? I kiedy się rozstali, On im głosił, On im przekazywał słowo, On ich inspirował, rzekli, czy serca nasze nie pałały w nas, gdy mówił do nas w drodze? Słowo musi połączone z wiarą pałać w nas, żyć. Dlaczego rozpaliły się ich serca? Ponieważ Jezus wyjaśniał im Pismo o sobie i ożywił stare, zaufane słowo na nowo. Spowodował, że to słowo ożyło. Jego obecność, to, że był, to, że szedł z nimi, to, że im towarzyszył, sprawiło, że słowo było ożywione. Kontakt z Bogiem rozpala nas i powoduje, że lecą iskry. Nie jesteśmy tacy klapnięci, tacy zrezygnowani, tacy bez nadziei. Słowo Boże połączone z wiarą rozpala w naszych sercach ogień, płonie nasze serce, pała na nasze serce w nas. Boże dotknięcie może podpalić nawet najbardziej wyschłe, skostniałe, stwardniałe serce, kiedy połączymy go z wiarą. Jeśli my sami w sercu nie płoniemy dla Boga, nie możemy przekazać innym Bożego charakteru. Nie ma mocy. To wiara, która łączy się ze Słowem, powoduje, że nie ma rzeczy niemożliwych. To wiara powoduje, że to Słowo, obietnica, która została nam dana, jest ożywiona i rzeczy ulegają zmianie. Świat cierpi na oziębienie. My musimy iść do ołtarza i rozlać jego ogień na cały świat. To jest nasze powołanie, to jest nasze przeznaczenie. Nie może być to samo, co w świecie, wśród nas. Nie może być. Bo stajemy się oziębli jak ten świat. Bo idziemy w tym samym kierunku jak ten świat. Dlatego Bóg dał nam moc swojego słowa, a przez wiarę możemy ożywić to słowo, rozpalić tą wiedzę, a kiedy to jest ożywione w nas, rozpalone w nas, wtedy dzieją się rzeczy wokół nas. I wtedy rozumiemy, jak bardzo jesteśmy ważni, jak bardzo Bóg nas ukochał i powołał do wielkich dzieł każdego z nas osobiście. Dziś list do Efezjan, 2 rozdział, wiersz 10. Przeczytajmy ten tekst. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków. Zauważcie, że nie jest tu powiedziane, Jego dziełem jesteśmy stworzeni w Jezusie Chrystusie do siedzenia w ławce kościelnej. Jesteśmy stworzeni w Jezusie Chrystusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. To jest kluczowy wiersz na dzisiejszy poranek. Jego bowiem dziełem jesteśmy. Kim bym był, gdyby nie Jezus? Jak wyglądałoby moje życie, gdyby nie mój Pan? Jestem stworzony w Jezusie Chrystusie. Mam nowe życie. Jestem stworzony do dobrych uczynków. Mamy być przyobleczeni w uczynki, w postępowanie, w działanie, w powołanie, wykonywanie, to, do czego Bóg nas powołał. To jest nasze przeznaczenie. I użyję dziś niesamowitego przykładu. Kto jest dla nas największym wzorem? Jezus, tak? Jezus jest dla nas najwspanialszym wzorem. Czy wiecie, że Pan Jezus wszystko zaczął pracując zawodowo? Wiecie o tym? Że to nie był jakiś kapłan w pięknych szatach, który siedział sobie w świątyni. Jezus urodził się w zwykłej rodzinie. Pan Jezus przyszedł do naszego życia, aby utożsamić się z nami. Aby utożsamić się ze wszystkim, co robimy, kim jesteśmy, przez co przechodzimy, jakie zmagania mamy, jakie wyzwania są w naszym życiu. Urodził się w domu rzemieślnika, który zajmował się wykonywaniem mebli i innych sprzętów potrzebnych w gospodarstwie domowym. Czy wiecie, że Pan Jezus prawdopodobnie robił na przykład jarzmo do zakładania wołom do orki? On był ze swoim ojcem w jego warsztacie. Przez wiele lat. I to był bardzo przemyślany pomysł ze strony niebieskiego Ojca. W ogóle przyjście Jezusa było fantastycznym pomysłem Ojca Niebieskiego. Kiedy Jego Syn przyszedł na ziemię, amen? Ten, który uczestniczył przy stworzeniu całego wszechświata. Tak naprawdę ten, przez którego wszystko powstało, co powstało, stał się człowiekiem, synem stolarza z Nazaretu. I wraz ze swoim ziemskim ojcem wykonywał zlecone mu pracę. Kościele, ja mówię o Jezusie. Jesus Christ, Jezus Chrystus, Syn Boga Żywego. To On. To On się stał potem budowniczym Kościoła. Powiem tak, w Kościele żadna praca nie hańbi. Kiedy słyszę typu teksty, to nie dla mnie, niech to inni robią. Ja nie, tylko nie to. Pan Jezus nigdy taki nie był. Pan Jezus miał postawę sługi od samego początku. Pan Jezus był gotowy robić wszystko, co zostało Mu zlecone. Zajmij się kawiarnką, pomóż trochę w kawiarni. Nie, to nie dla mnie, ja mam inne powołanie. Możemy tak, ale pokora wynosi nas na wyżyny. Mówiłem wam moje świadectwo tydzień temu, jak krok po kroku, przez wiele lat, nim powiedziałem pierwsze kazanie, minęło 5 lat od mojego zbawienia. Poświęcając się zwykłym sprawom, prostym sprawom, z własnego doświadczenia wiem, że to działa i że ta metoda Boża jest metodą, która nigdy nie niszczeje. Bóg nagradza poświęcenie. Potem stał się budowniczym Kościoła. Jak to pięknie apostoł Paweł napisał, staliśmy się Jego dziełem. Staliśmy się Jego dziełem. Jest to kontynuacja. Oto Jezus przeszedł przez pewien proces i my staliśmy się Jego dziełem, powołani do dobrych uczynków, do których nas przeznaczył. Czy może być dla nas lepsze miejsce niż miejsce w Jego warsztacie? W warsztacie Jezusa. Halo. Amen. Jego dziełem jesteśmy. A więc dzisiaj ponownie chcę w kilku minutach poprowadzić was w objawieniu naszego przeznaczenia. A więc po pierwsze, musimy mieć objawienie naszego przeznaczenia. Po prostu ja muszę to odkryć. Ja muszę to zrozumieć. Ja muszę powiedzieć, wow, Bóg ma plan dla mojego życia. Ja mogę coś dla Niego robić. Ja jestem Mu potrzebny. Bóg Wszechmocny potrzebuje mnie, tak jak potrzebował Jezusa od samego początku, nawet w warsztacie stolarskim. Potrzebuje i mnie. Stworzył nas, byśmy pełnili dobre uczynki, czytam teraz z Biblii Warszawsko-Praskiej, przygotowane zresztą u Boga od dawna. Czy wiecie, że Bóg ma plan dla naszego życia? Ten docelowy plan Bóg ma dla naszego życia. Ale On oczekuje, że my nim dojdziemy do wykonania tego docelowego planu, będziemy w stanie poświęcić się nawet w drobiazgach. To te drobiazgi jakby budują nasze zaufanie przed Nim. Pan Jezus przyszedł, aby zbawić świat, aby wyzwolić świat od grzechu, a pracuje jako pomocnik stolarza. Niesamowite. Wiecie, mnie to w tym tygodniu bardzo mocno poruszyło. Pracuję w warsztacie stolarskim. Dociosuje kołki, hebluje deski, nosi drewno, pracuje normalnie i jest przeznaczony do wielkich celów, ale swoim posłuszeństwem udowadnia, jak bardzo podlega swojemu ojcowi i jak bardzo zależy mu na tym, aby wypełnić swoje przeznaczenie. Aby wypełnić swoje przeznaczenie. I ten niezwykły rzemieślnik pracuje nad wykonaniem dzieła, które zostało zaprojektowane jeszcze przed założeniem świata, a ukończone będzie w pełni dopiero wieczności. Po drodze, którą idziemy, będziemy mieli różne doświadczenia. Będą różne przeszkody. Będą różne wyzwania. Ale ten, który rozpoczął to dzieło w nas, będzie nas umacniał. I mamy wielkie przeznaczenie, Kościele. My, jako zbór tutaj w Jastrzębiu, mamy wielkie przeznaczenie, bo jesteśmy Jego dziełem, stworzeni przez Niego, do Niego należymy i wszelki diabeł, który to podważa, wszelki człowiek, który w to uderza, wszelkie moce, które próbują to zniszczyć, nie mają prawa zburzyć tego, co Bóg postanowił. Każdy z nas jest cenny, jest ważny, jest powołany. Kiedy się nawracamy, to myślimy sobie, odnaleźliśmy Pana, Chrystusa. Wybraliśmy Jego drogę. Ła! Ale decyzję podjąłem w moim życiu. Ale okazuje się, że w miarę jak nasze poznanie Słowa wzrasta, Kościele, jak nasze poznanie Słowa wzrasta, zaczynamy pojmować, że tak naprawdę to On nas wybrał. Nie my. Nie my. My byliśmy krnąbrni i uparci. My nie chcieliśmy. My mówiliśmy nie. Zaczynamy też przejawiać chęci, by Mu służyć. Jedni mocniej, drudzy mniej. Lecz podobnie jak wcześniej, odkrywamy z czasem, że to On włożył w nasze serca to pragnienie do służby. Że to jest Jego dzieło. Że to On uczynił i że to On wysyła ciebie i mnie na wielkie pole żniwa. I poświęcenie się temu nie jest trudne ani ciężkie. Musi zejść z nas ta mentalność, kłamliwa mentalność, że służyć Bogu jest czymś trudnym, jest ciężkim, jest nie do udźwignięcia, bo mam tyle obowiązków. To jest kłamstwo diabła szatana, który chce pokrzyżować Boże plany Twojego powołania. Który chce pokrzyżować Twoje przeznaczenie. Który chce Cię okraść z wielkiego błogosławieństwa, jakie przychodzi z tego powołania, które mamy, zlecenia, które mamy, które Bóg nam dał. A więc poświęcenie się temu nie jest trudne ani ciężkie, bo wiemy, co wiemy. Że to On wszystko zaprojektował. To Bóg zaprojektował. Starannie dobrał wszystkie materiały. przewidział, co z nich powstanie. Tak mnie znalazł, takiego biedaka na wsi, który od dzieciństwa godzinami rano i wieczorem wypasał krowy, a później biegał do szkoły. Tak mnie znalazł. Upodobało mu się. Wybrał mnie, abym mógł w 2010, 12, 13, 14 głosić na wielkich krucjatach w Indiach. A co Pan jeszcze ma? Nie wiem. Każdy proces, każdy etap jest przygotowywany do wyniesienia, bo Bóg zawsze nas wynosi, jeśli posłuszeństwie Mu służymy, jeśli posłuszeństwie się Jemu poddajemy. Nasza ludzka, cielesna mentalność, biznesowa mentalność, ta współczesna osiągania sukcesów jak najszybciej, jeśli przenika Kościół, stawia nas w miejscu ludzi, którzy za wszelką cenę chcą osiągnąć to, co czują i jakie mają przeznaczenie. Tak to nie działa w Królestwie Bożym. Boży Syn zostawił nam przykład. Pan Jezus pokazał nam, jak wygląda droga, jak szedł, a później jeszcze przebywał na pustyni. Jeszcze modlił się 40 dni i pościł, dopóki został wypchany, aby czynić rzeczy wielkie i aby skończyć zwycięsko na krzyżu. W liście do Efezjan 1:4 czytamy: w Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata. Po co? Abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego w miłości. Wybrał nas. I to jest nasz fundament. To życie, w którym się uświęcamy, w którym żyjemy z Panem w bliskich relacjach, w których rozpala nas Jego ogień, gdzie Duch Święty płonie w naszym sercu, gdzie pokora jest naszą wizytówką. Uniżone serce, pokorne serce. Ludzie knobni, uparci, przegrywają, tracą. I to nie Pan poniża, ale ich postawa ich wyklucza, ich postawa ich niweluje. Bo Bóg chce, abyśmy byli wybrani według Jego założenia i byśmy byli święci, nienaganni przed obliczem Jego w miłości. Jan 5:16. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali. I aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. Czyż nie jest to niesamowita obietnica? Że Bóg ma moc nam dać, o cokolwiek Go prosimy. Jeśli potrzebujemy uzdrowienia, możemy Go prosić, a On nam da. Jeśli potrzebujemy błogosławieństwa naszych dóbr doczesnych, pracy, tego, co robimy na co dzień, On nam to da. Jeśli prosimy o zwycięstwo dla siebie, dla naszych bliskich, to On nam to da. Jeśli prosimy i wydajemy owoc, dlatego że przynależymy do rodziny. I to jest druga myśl. Jeśli chcemy odkrywać nasze powołanie i być aktywnymi, to musimy zrozumieć, że Kościół jest rodziną. Oczywiście jestem świadomy, że różnie to w rodzinach jest i różny jest podział obowiązków. Współczesne pokolenie nie jest pokoleniem, które chce się angażować, robić, sprzątać, robić takie rzeczy, no wiecie, codzienne. Czasami mamy wzniosłe cele. Niektórzy muszą to robić, robią to z obowiązku. Ale wszystko zależy od naszej mentalności, od naszego nastawienia. Jak bardzo kochamy tą rodzinę. Jak bardzo jestem w tej rodzinie, jak bardzo rozumiem, że całe nasze życie rodzinne jest naszym wspólnym dziełem. Jest naszym wspólnym powołaniem. To jest nasz dom. W liście do Efezjan 2:10 czytamy: Jego bowiem dziełem jesteśmy. Wszyscy. Ty, ja, każdy z nas. Każdy, kto oddał życie Jezusowi. W liście do Efezjan, to jest specyficzny list, bardzo ciekawy. W liście do Efezjan, który jest przeznaczony do Kościoła, przeznaczony do ludzi wierzących, zwraca się do odbiorców, do czytelników tego listu. To jest ciekawe, warto to odkryć. Bezustannie w liczbie mnogiej. Przeczytajcie list do Efezjan pod kontekstem liczby mnogiej. Bóg umiłował nas, stworzył nas, wzbudził nas, posadził nas i my jesteśmy Jego dziełem. Zauważcie to. Nie kieruję tego słowa do jednostki. Jakby to zobrazować? W tym wspaniałym warsztacie każdy poszczególny kawałek drewna jest osobiście obrabiany przez mistrza. Czyli my. Ten warsztat. Takie porównanie kościoła do warsztatu stolarskiego. Nasz mistrz w warsztacie pracował, a teraz ma ten warsztat. I każdy jest częścią czegoś większego, wspanialszego niż on sam. Jeszcze raz to powtórzę. Każdy z nas jest częścią czegoś wspanialszego niż on sam. Ja jestem częścią czegoś wspanialszego niż ja sam jestem. Tym dziełem jest Jego Kościół. To jest nadrzędny cel. I tu nie chodzi tak naprawdę o moje racje i o mój stan. Chodzi o Jego rację i Jego stan. Chodzi o to, aby On wziął sobie z tego chwałę. Stanowimy niezbędną część składową dzieła. Bożego dzieła. Bożego dzieła, nad którym Pan pracuje. Podobnie jest w naszym ciele, w naszym organizmie. Mamy różne części i tak samo jest z dziełem, które tworzy nasz cieśla. Musimy to zobaczyć. Jeśli w wyniku wypadku jakaś część naszego ciała zostanie od niego oddzielona, ostatnio często widzieliśmy w zeszłym roku w mediach różne obrazy, bardzo smutne, bardzo dramatyczne. Ludzie tracili pewne części swojego ciała. Prawda jest taka, że jeśli ta część od ciała jest oddzielona, bez natychmiastowej pomocy medycznej, obumiera i traci swoje znaczenie. Taka jest prawda. Dlatego szybko helikopterami służby medyczne dokonywały cudów, przyszywały różnego rodzaju części ciała, palec, ręka, noga. Widzieliśmy to. Dokonywali cudów, łączyli wszystkie żyły, nerwy. Jakaż to ciężka praca. Tak czasami jest w kościele. Aby na nowo połączyć taki odcięty organizm, taką część. Bo wiecie, w naszej zachodniej mentalności, naszej, tak można powiedzieć, już zachodniej mentalności, która przenika nas także, istnieje przekonanie o indywidualnych prawach jednostki. Takie przekonanie jest bardzo mocno propagowane. Ale ten obraz nie pasuje do budowania wspólnego dobra. Bo w tym obrazie kultu jednostki każdy dba o siebie. Każdy dba, by jemu było najlepiej. Natomiast w dziele Królestwa Bożego służymy ku wspólnemu dobru i całość tworzy to wspólne dobro, gdy wspólnie się angażujemy. Każda część połączona i zdrowa funkcjonuje w organizmie. Żyje, tak? Jest połączona, jest powiązana, jest poddana działaniu organizmu, w którym jest. To jest niesamowite. My tego nie widzimy w kościele. Nie chcemy tego zobaczyć. Nie chcemy tego przeczytać. Nie chcemy tego uznać, a Boże Słowo tak mówi. Że w kościele tak jest, że jesteśmy rodziną, organizmem. Gdy jest, Biblia mówi, jakaś część chora, to cały organizm jest chory. Całe ciało choruje. Boleje. I ma to odbicie fizyczne w medycynie, gdy podchodzimy do naszego ciała, organizmu. kiedy boli nas ząb, kiedy boli nas głowa, kiedy bolą nas nerki, to cali jesteśmy chorzy. A to jest tylko jedna część. To jest tylko jedna część. Dlatego przypomnijmy sobie chociażby dwa krótkie fragmenty. Pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział. Albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. To jest o Kościele. To nie pisze żaden doktor medycyny, tylko apostoł Paweł, uczeń Jezusa. Jeśli rzekłaby noga, ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? A jeśli by rzekło ucho, ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? Jeśli by całe ciało było okiem, gdzież byłby słuch? A jeśli by całe ciało było słuchem, gdzież byłoby powonienie? Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał. I nas też. Tak, jak chciał. Umieścił nas. Rzymian 12, od 4 do 8. Jak bowiem w jednym ciele wiele mamy członków, a nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują, tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. Słucham? I mamy różne dary według udzielonej nam łaski. Jeśli dar prorokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary. Jeśli posługiwanie, to w usługiwaniu. Jeśli ktoś naucza, to w nauczaniu. Jeśli ktoś napomina, to w napominaniu. Jeśli kto obdarowuje, to w szczerości. Jeśli ktoś jest przełożonym, niech okazuje gorliwość. Kto okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością. A więc widzimy, jak to w organizmie, w ciele funkcjonuje. Jakim jest Kościół. I po trzecie, dzisiaj, zaczynamy być przejawem Jego zdolności twórczej. Wiecie, Bóg jest artystą. Ja wiem, że wiele mi brak i po prostu jestem strasznie niedoskonały we wszystkim. W mowie, w moim wysławianiu się, w moim zachowaniu, ale musielibyście mnie znać przed spotkaniem z Bogiem. To był zakompleksiały, zamknięty, zastraszony młody chłopak, który jakikolwiek ruch do przodu powodował paraliż. W szkole, po prostu wszędzie. To było nie do pomyślenia, żebym ja publicznie wystąpił. Albo gdy miałem coś przed rodziną powiedzieć, to był paraliż, totalnie sztywny po prostu. To Bóg musiał zmienić. Efezjan 2:10 mówi: stworzeni w Chrystusie Jezusie. To jest właśnie Jego dzieło. Jesteśmy stworzeni. Boże dzieło twórcze. I teraz, oczywiście to nie będzie działało, jeśli nasza wiedza biblijna nie złapie ognia. Kościele, jeśli ja tylko będę wiedział o pewnych rzeczach, co Biblia mówi, a to nie złapie ognia wiary, że to dotyczy mnie, to po prostu jestem nikim. Jestem bezradnym, jestem nienadającym się, jestem niczym, nic nie potrafię, nic nie uczynię i tak sobie żyję i tak tkwię w jednym miejscu. A Bóg przeznaczył mnie do wielkich celów, każdego z was. Chcę używać i chcę działać w naszym życiu. Popatrzmy na piękno i różnorodność Bożego stworzenia w naszym fizycznym świecie. Niesamowite. To odzwierciedla także Jego duchowe dzieło. Bo Bóg jest wielkim artystą. On jest niesamowitym geniuszem. Jego kreatywność i geniusz chce przejawiać w Kościele. Na twoim i moim życiu. Kościół jest nie tylko Jego stworzeniem, ale również przedłużeniem Bożej nieograniczonej zdolności twórczej. I to jest piękne, że możemy się rozwijać, że Bóg może nas używać, że Bóg może nas obdarowywać, że może nas zmieniać. Gdy oddajemy Mu się w służbę, On ukształtowuje nas, formuje nas. Jego ręka ma zdolności kreatywne. kiedy poddajemy się Duchowi Świętemu i służymy Mu darami, które otrzymaliśmy, Stwórca nas w nie wyposaża. Możemy widzieć całe Jego dzieło w pełni blasku. Dlatego proszę, otwórzmy nasz umysł i nasze serca na pełne innowacje działania Ducha Świętego w naszym życiu. Na pełne Jego dzieła. Na kreatywną twórczość, bo Bóg chce ją okazywać w każdym z nas. W liście do Rzymian 12, od 6 do 8 czytamy, a mamy różne dary według udzielonej nam łaski. Jeśli dar prorokowania, prorokujmy. Jeśli dar wiary, poruszajmy się w tym darze. Niektórzy mają dar posługiwania, usługujmy, nauczania i tak dalej. Pierwszy list do Koryntian 12, od 4 do 7 czytamy, różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. Różne. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkim. A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. I Bóg pragnie nas w tym wyzwolić, abyśmy pełnili powszechne kapłaństwo i służyli Jemu. I ostatnia myśl. Pan wymaga od nas aktywności. To jest dla naszego zdrowia. Słyszycie, jak nas zachęcają do aktywności, bo to dobre dla naszego zdrowia. Jest to sprawdzone. Po prostu, że tak jest. Ludzie, którzy jedzą i siedzą w fotelu, nie ruszają się, mają o wiele większe problemy z krążeniem, z sercem i tak dalej. Niektórzy może już za późno o tym się dowiedzieli, bo nigdy wcześniej tego nie mówił. To może być problem. Czy wiecie, że ostatnio słuchałem reportażu w radiu o Polaku, który przebiegł wszystkie maratony świata. Ma 70 lat. Zaczął biegać w wieku 50 lat, kiedy stwierdzono u niego miażdżycę czy problemy z sercem. Wziął się za sport 20 lat. Tak zaczął być aktywnym, że w wieku 70 lat przebiegł wszystkie maratony świata. We wszystkich krajach. Zaliczył je, jest w księdze Guinnessa. Poczytajcie. Umknęło mi teraz nazwisko. Pamiętałem, przepraszam. Ale na pewno znajdziecie. Poszukajcie w internecie. 70-letni Polak. Kiedy słuchałem tego, mówię, Boże, my z Tobą także możemy wiele. Ty jesteś z nami. Ty nas powołałeś do aktywności. Efezjan 2:10. Byśmy pełnili dobre uczynki, przygotowane zresztą u Boga od dawna do spełnienia przez nas. Kto ma wykonywać te dobre uczynki? Pastor. I paru starszych, którzy mają wszystko wziąć na swoją klatę i wykonywać wszystkie dobre uczynki dla Kościoła. Czy tak pisze tutaj w Biblii? Tak może ktoś by chciał, ale Biblia mówi, że to my wszyscy, cały Kościół, cały organizm, całe ciało, bo trzeba zrealizować. Potrzeba je zrealizować. A więc jesteśmy Jego dziełem, któremu zlecono kontynuację rozpoczętego dzieła. I teraz, proszę Was, nie poczujcie się urażeni. To jest tylko myśl, która ma nas zainspirować. Bóg nie stworzył nas, ciebie i mnie, w celach dekoracyjnych. Nie jestem elementem zdobniczym, lecz narzędziem do roboty. Powtórzę to jeszcze raz. To jest moje przeżycie, to jest to, co doświadczam na początku roku. Bóg nie stworzył mnie w celach dekoracyjnych. Jestem elementem, narzędziem pracy. Nie elementem zdobniczym. Po drugie, Nie zostałem przeznaczony do tego, by się przyglądać, jak inni pracują. To jest wygodne. Jak to zrobili, a tak to zrobili, a źle to zrobili, a nie tak to zrobili, a inaczej to powinni zrobić. A czemu oni to tak zrobili? Bardzo fajne. Mamy być aktywni w działaniu na rzecz Bożego Królestwa. Mamy zadanie do wykonania. Każdy z nas. A więc do czego zachęcam? Możemy wziąć w płuca swój oddech i możemy powiedzieć: Panie, oto jestem. Użyj mnie. Jestem do Twojej dyspozycji. Użyj mnie do wykonania zadania, które masz dla mnie. Możesz się modlić, służyć innym, dawać ze swojego mienia, troszczyć się, opiekować, pisać, dzwonić, odwiedzać, głosić, świadczyć, prowadzić, liderować, prorokować, doradzać i robić dziesiątki innych praktycznych rzeczy. Upiec ciasto do kawiarenki, dbać o porządek, pomagać starszym osobom. Na pewno czeka na każdego z nas miejsce do pracy. Tu nie ma bezrobocia. Nie ma. W kościele nie ma. Może w mieście jest, ale w kościele nie ma bezrobocia. Każdy może coś dla siebie znaleźć. Ale wiecie, gdzie to się zaczyna? W mojej komorze, gdzie przebywam z Bogiem. Gdzie rozpala mnie Jego ogień. Gdzie zaczyna płonąć moje serce dla Pana. W księdze Daniela jest powiedziane tak, w 11 rozdziale, 32 wersecie. Lecz lud tych, którzy znają swojego Boga, umocni się i będą działać. Bo ludzie, którzy naprawdę poznają Boga, otrzymują od Niego powołanie, inspirację, zachętę, motywację. W 1 liście do Koryntian czytamy bardzo wymowne słowo, 8-9 wiersz 3 rozdziału, bo ten, co sadzi i ten, co podlewa, jedno mają zadanie i każdy własną zapłatę odbierze według swojej pracy. Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy. Bóg potrzebuje współpracowników. Wow, mnie. Ma pracę dla mnie. Ale co jest do tego kluczem? I na tym zakończę i pomodlimy się. Jeśli my sami nie płoniemy w sercu dla Boga, nie możemy przekazać innym Bożego charakteru, czyli służebności, oddania, poświęcenia, pomagania. Dla lekarza może to być normalne, gdy wykonuje swoją pracę chłodno i rzeczowo. Tak? Rozumiecie mnie? Lekarz po prostu wykonuje swój zawód. Wykonuje swoją pracę chłodno, ale rzeczowo. Diagnozuje i tak dalej. Ale dla świadka Boga żywego, w którym płonie ogień Bożego Ducha, nie wystarczy to w żadnym wypadku, aby wykonywać rzeczy chłodno i rzeczowo. Jest tym miłość, jest tym serce, jest tym pasja, jest tym ogień, jest tym entuzjazm, jest w tym po prostu życie. Dlatego czego nam trzeba? Musimy przyjść do ołtarza i złapać ogień. Złapać ogień. Ogień Bożego Ducha, ogień wiary, który rozpali nasze serca, aby rozlać go na cały świat. W pierwszych 5 księgach Biblii, także wspomniałem o tym w środę, które opisują Mojżesza, słowo ogień wymienione jest 160 razy, Kościele. 160 razy. Wszystkie ofiary uwielbienia i przebłagania za grzechy, z wyjątkiem ofiar z płynów, były ofiarami całopalnymi ognia. I to jedno zdanie, które jest w 3 Księdze Mojżeszowej w 1 rozdziale. jest tematem głównym Bożej symfonii w Księgach Mojżeszowych. Ofiarę ogniową, woń przyjemną dla Pana. Ofiarę ognia, woń przyjemną dla Pana. Tam jest tak powiedziane. Musimy o tym pamiętać. I przed modlitwą przywołam słowa apostoła Pawła. Wzywam was wtedy, bracia i siostry, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą, bo taka winna być duchowa służba wasza. Jest tutaj bardzo ciekawa kombinacja. Połączenie greckiego słowa samata, które oznacza ciało fizyczne, ze słowem logiko. To słowo logiko jest pochodnim słowem czegoś logicznego, logiki. I to ma bardzo wielkie znaczenie w tym przypadku. Bo apostoł Paweł pokazuje nam całą harmonię, którą Bóg dla nas przygotował. I ta logika polega na tym, że my teraz nie potrzebujemy składać ofiar całopalnych na ołtarzu, w świątyni. Ale aby realizować to praktycznie, logicznie, my możemy siebie samych złożyć w ofierze. Co to znaczy? Położyć się na stosie i zapłonąć? Nie. To oznacza oddać naszą miłość, nasz czas, naszą siłę, nawet nasze finanse. I właśnie taką ofiarą całopalną jesteśmy dla Pana Jezusa. Kiedy poświęcamy siebie, kiedy dajemy siebie, kiedy mówimy Bogu: Panie, oto jestem, oto składam moje życie, moje ciało jako ofiarę żywą, świętą, miłą. To jest moja służba, Panie. Oto jestem do Twojej dyspozycji. Kiedy to czynię, wtedy Bóg w niebie bierze moje kruche życie, może niekompletne, może nie do końca uformowane, ukształtowane, uzdolnione, i zaczyna mnie używać. Zaczyna mnie także kształtować, wyposażać, formować. Rozpala mnie swoim ogniem i pragnie działać przez moje życie. Jestem Jego narzędziem, Jego naczyniem, które Bóg używa dla swojej chwały. Postańmy przed Panem. Jeśli ktoś chce, może sobie siedzieć, może pochylić swoją głowę. Jeśli ktoś chce, może sobie klęknąć. Jakkolwiek, czujmy się swobodnie. Pan jest pośród nas. Jesteśmy Jego rodziną, jesteśmy Jego dziełem, Jego kościołem. Panie, dziękujemy Ci, że w Twojej obecności możemy złapać ten ogień, którego nam potrzeba. Panie, dziękujemy Ci za Twoje słowo, za wiedzę biblijną, którą mamy. Ale Panie, dziś stoimy przed Tobą i prosimy, aby nasza wiedza, nasze poznanie, nasze słowo złapało ogień. Ogień wiary, Panie. Abyśmy nie tylko wiedzieli, że zostaliśmy stworzeni w Chrystusie do dobrych dzieł, do dobrych uczynków, ale by to słowo złapało ogień w naszym życiu, Panie. Ogień poświęcenia, ogień wiary, że jestem potrzebny, że Ty, Panie, mnie zbawiłeś po to, aby mnie użyć, że Ty, Panie, mnie chcesz kształtować, formować, wyposażać, bo jesteś Bogiem kreatywnym, jesteś niesamowitym artystą, który tworzy nas jako swój Kościół na swoje podobieństwo. Panie, dziękujemy Ci za ten przykład i obraz Pana Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty pokazałeś nam drogę, że będąc Bogiem nie upierałeś się przy tym, aby być równym Bogu, ale uniżyłeś się aż do najniższych, stałeś się sługą. Panie, nie było Ci ciężko pracować w warsztacie stolarskim. Nie było Ci ciężko wykonywać różne obowiązki, które były Ci przeznaczone. Nie było Ci ciężko pościć przez 40 dni na pustyni. Zostawiłeś nam przykład, Panie. Nie było Ci ciężko szukać mocy Ducha Świętego, aby tym ogniu służyć innym. Panie, dziękujemy Ci za tą drogę, którą nam pokazałeś. Panie, dziękujemy Ci, że chcesz, abyśmy szli Twoimi śladami w uczniostwie, abyśmy uczyli się tych dróg, Twoich dróg, Panie, abyśmy stali się użyteczni, aktywni, pełni życia, pełni entuzjazmu, pełni pasji, by robić coś dla Twojego Królestwa, bo to ma wymiar wieczny, to nigdy nie przemija. Panie, dziękujemy Ci, że upodobało się Tobie nas wybrać. Dziękujemy Ci, Panie, że to Ty nas szukałeś, gdy byliśmy zagubieni i podałeś nam rękę i wyciągłeś nas z grząskiego bagna, błota grzechu i powołałeś nas do służby. To Ty nam, Panie, dałeś przeznaczenie, to Ty nas wyposażasz. Panie, przebacz nam naszą letność, lekkomyślność, czasami obojętność. Panie, wybacz nam, chcemy Ci służyć. Nie jesteśmy po to, aby być jakimś naczyniem ozdobnym. Jesteśmy po to, by być narzędziem pracy w Twoich rękach. Panie, dziękujemy Ci za to. Panie, ja błogosławię Twój Kościół. Panie, zmień naszą mentalność. Zmień nasze rozumowanie. Panie, to może być bolesne dla nas, ale zmieniaj nas, Panie. Kształtuj nas, że masz dla nas zadania, że nas powołałeś, że nie powołałeś nas do komfortowego życia w Kościele, ale powołałeś nas do służb, do poświęcenia, do działania, do ewangelizowania, do wychodzenia do ludzi, do budowania w Twoim imieniu, razem z Tobą, do współpracowania z Tobą w budowaniu tego wielkiego dzieła. Dziękujemy Ci za to, Panie. Dziękujemy Ci za każdą rękę przyłożoną do pracy. Dziękuję Ci za wszystkich tych, którzy aktywnie w czymś uczestniczą i coś już robią. I Panie, daj im siłę, aby byli umocnieni, by mogli to robić aż do końca. Panie, dziękujemy Ci, że Ty będziesz nas umacniał aż do końca. Dziękujemy Ci za to, Panie. Dziękujemy Ci, że nas, Panie, powołałeś. Panie, było może wiele, wiele innych ludzi, ale to nas wyrwałeś, uwolniłeś, oczyściłeś. I Panie, będziesz dalej innych wyrywał. Będziesz dalej innych oczyszczał. Będziesz dalej innych zbawiał. Panie, daj nam myśleć o tym. Panie, daj nam przeżywać to. Dziękujemy Ci, Panie. W imieniu Jezusa Chrystusa. Halleluja Ci, Panie Jezu. Amen.